Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Z okazji Roku Kapłaństwa rozpoczynamy dziś nowy cykl audycji pod tytułem Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Jej autorem jest czołowy polski patrolog ksiądz Marek Starowiejski. To w drugiej części programu. Wcześniej usłyszymy pierwszą część rozmowy księdza Tadeusza Cieślaka z sekretarzem i zastępcą dyrektora Caritas Polska. Mowa będzie o katolickiej tożsamości tej organizacji, bilansie jej działalności za rok ubiegły i 20 lat istnienia. Zapraszamy.
Moimi gośćmi są księża Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska i sekretarz Caritas Polska, ksiądz Zbigniew Sobolewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Minął kolejny rok działalności Caritas w Polsce. Obecnie zaczynamy rok 2010, rok dla Caritas jubileuszowy. Jak można podsumować to, co było? Jak można nakreślić plany, które czekają organizację?
Na pewno rok 20-lecia naszej działalności skłania do refleksji, do podsumowań.
Ksiądz Marcin Brzeziński.
Przez te 20 lat Caritas w Polsce stała się instytucją zauważalną, której rola jest, myślę, coraz większa, której działania są odbierane przez społeczeństwo z reguły pozytywnie. No i przede wszystkim możemy skutecznie pomagać osobom potrzebującym. No i oczywiście w przyszłość patrzymy jako czas, który będzie przynosił nowe wyzwania, którym trzeba będzie sprostać.
Ksiądz Zbigniew Sobolewski.
Te 20 lat to jest dla nas czas burzliwego, tak można powiedzieć, rozwoju i pewnej ewolucji. Przypomnę, że na samym początku Caritas Polska, Caritas diecezjalne były instytucjami charytatywnymi typu takiego rozdawniczego, zajmowały się udzielaniem pomocy doraźnej. Z biegiem czasu wypracowaliśmy już troszeczkę inne metody pomagania. Wybudowaliśmy własną strukturę, myślę tutaj nie tylko o instytucjach Caritas typu hospicja, typu domy dziecka, centra pomocy rodzinie w kryzysie, domy samotnych matek, czy teraz na przykład w ubiegłym roku powstało ponad 30 okien życia pod auspicjami Caritas, a więc mamy specjalistyczne placówki, które pomagają właściwie wszystkim najsłabszym grupom społecznym, ale też te 20 lat dla nas jest czasem budowania wolontariatu. I możemy dziękować Panu Bogu za to, że w ponad 4000 parafii w Polsce działają prężnie parafialne zespoły Caritas. To jest prawie 40 tysięcy wolontariuszy, którzy systematycznie w parafiach prowadzą działalność charytatywną, działalność opiekuńczą, pomocową. I Caritas wrosła w młodych, bo mamy 38 tysięcy wolontariuszy wśród młodzieży. Te dwie sprawy, to znaczy ludzie Caritas oraz taka solidna struktura z wypracowanymi sposobami pomagania, sprawdzonymi sposobami, to jest właśnie jakby naszą siłą i to sprawia, że Caritas może pomagać skutecznie i w kraju, i za granicą.
Rosnąca specjalizacja w zakresie instytucjonalnym, strukturalnym wymaga również profesjonalizacji obsługi tychże instytucji. Mówiliśmy o wolontariuszach. Jak z innymi pracownikami?
W tej chwili Caritas zatrudnia prawie 5 tysięcy pracowników etatowych w swoich placówkach. Ci pracownicy są przygotowywani zarówno z punktu widzenia specjalizacji, profesjonalizacji, ale też Caritas Polska kładzie duży nacisk na formację ludzką i formację chrześcijańską swoich pracowników. Chcemy tutaj jakby iść za myślą wyrażoną przez papieża Benedykta XVI w encyklice Deus Caritas Est, że pomagając innym w imieniu Kościoła nie możemy tylko skupić się na tym wymiarze zewnętrznym, materialnym, dlatego że zawsze mówimy o istotach ludzkich, które potrzebują serca. I papież tak pięknie mówił właśnie w Deus Caritas Est o formacji serca, co my możemy się tutaj pochwalić z księdzem dyrektorem. Już od wielu lat, to znaczy zanim jeszcze ukazała się encyklika, już ten problem jakby widzieliśmy i staraliśmy się to robić. A więc formacja serca i formacja zawodowa, tak żeby ci ludzie, którzy działają w Caritas, byli i ludźmi dobrze przygotowanymi, ale także mieli świadomość tego, że służą drugiemu człowiekowi.
A zatem chodzi o to, żeby Ta działalność charytatywna miała również wyraz jakiś ewangelizacyjny.
Z całą pewnością, dlatego że Caritas nie tylko ma zajmować się udzielaniem pomocy, ale także kształtowaniem postaw i właśnie formacja naszych pracowników i sposób wypełniania ich, no nazwijmy to zawodowych obowiązków, sposób w jaki oni to czynią, jest też dawaniem świadectwa. Świadectwa motywacji, która wynika i z wiary, i z tego wezwania, na które odpowiadamy Chrystusa, żebyśmy miłowali Boga i ludzi. Nasza działalność musi kierowana być z miłością do naszych podopiecznych, dlatego że inaczej byłoby to wszystko sztuczne. A w tym momencie, kiedy jest to autentyczna ta motywacja wewnętrzna, to jest to rzeczywiście praca, która jednocześnie staje się powołaniem. I ta pełnia dopiero owocuje najlepszymi efektami.
Dla pracowników, dla wolontariuszy Caritas takim punktem odniesienia, gdy chodzi o naszą duchowość, jest postać samego Chrystusa. Chcemy go naśladować i chcemy się właśnie formować na jego wzór. I tutaj mamy wiele takich wspaniałych stron w Ewangelii, stron miłosierdzia, które uczą nas, w jakim stylu, w jaki sposób możemy rozwiązywać trudne czasami ludzkie problemy, w jaki sposób możemy pomagać. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zwykle kiedy mówi się o Caritas, czy to w tych wymiarach europejskich, czy nawet światowych, zwykle podkreśla się ten wymiar materialny pomocy udzielanej. Ona jest rzeczywiście imponująca, bo jesteśmy jedną z bardziej skutecznych organizacji charytatywnych i w Polsce, i w świecie. Ale trzeba pamiętać też o tym, że Caritas oznacza miłość chrześcijańską, i że dla nas bardzo ważną rzeczą jest sposób, w jaki pomagamy. Spotykamy się z rozmaitymi rodzajami biedy, nie tylko z biedą materialną, ale coraz częściej spotykamy się z biedą o charakterze duchowym, chociażby zrodzoną z takiego poczucia izolacji, braku relacji, więzi z innymi, a więc spotykamy się właśnie z ludźmi, którzy nie odnajdują się na przykład w rzeczywistości szybko zmieniającej się. I czasami pomoc świadczona z naszej strony to będzie dobre słowo, to będzie cierpliwość, to będzie wysłuchanie kogoś, to będzie po prostu danie komuś do zrozumienia, że jest ważny, że jest komuś potrzebny, prawda? I to jest czasami o wiele ważniejsze, aniżeli danie komuś gotowej recepty na rozwiązanie jego materialnego problemu. To, co Benedykt XVI powiedział, że największą biedą, największym ubóstwem człowieka współczesnego bardzo często okazuje się właśnie brak Boga. Nie braki materialne, niemożliwość zaspokojenia nawet elementarnych potrzeb, ale tą podstawową, najgłębszą biedą jest brak Boga. I Caritas, chociaż nie jesteśmy sensu stricto organizacją ewangelizacyjną, ale my ewangelizujemy poprzez miłość, to znaczy staramy się dawać świadectwo Panu Bogu, wyrażać Jego miłość do ludzi poprzez to, co robimy. I znowu raz jeszcze powołam się na tą encyklikę Deus Caritas Est, gdzie tam pięknie papież mówi o tym wymiarze ewangelizacyjnym naszej pracy. Mówi tak, że chrześcijanin wie, kiedy mówić o Bogu, ale wie również, kiedy trzeba zamilknąć i pozwolić przemówić miłości. I właśnie to, co Caritas robi, to jest to, pozwalamy przemówić Panu Bogu poprzez czyny miłości, w które nie tylko sami się angażujemy, ale w które próbujemy jakby wciągać cały Kościół, żeby wszyscy zrozumieli, że w Kościele są powołani do tego typu działalności. To znaczy, nikt nie może zwolnić się z miłości bliźniego tylko dlatego, że jest Caritas, to znaczy niech Caritas to robi za nas.
Zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, który łącznie z okresem przedświątecznym, adwentowym, był też czasem właśnie szczególnej akcji charytatywnej, misyjnej, także dla Caritas. Jak to wyglądało w tym roku, czy w ubiegłym?
Co roku staramy się, aby przed świętami, zwłaszcza Bożego Narodzenia, skierować pomoc rzeczową dla naszych rodaków za wschodnią granicą. Wiemy, że tam sytuacja ich materialna, życiowa jest dużo trudniejsza niż nawet rodaków w Polsce. W związku z tym szczególnie chcemy zadbać o rodziny wielodzietne, o osoby samotne, starsze. I tak jak w ubiegłym roku, także w tym roku zostały wysłane transporty blisko 4000 paczek z żywnością, z odzieżą, ze środkami czystości, aby właśnie te święta dla tych osób mogły być pełne radości i też tej świadomości, że ktoś o nich pamięta, ktoś o nich myśli. Jest to organizowana akcja pod nazwą Paczka na Wschód i także ona ma swój ciąg dalszy po świętach Bożego Narodzenia. Już po Nowym Roku teraz trwała akcja zbierania środków na odbudowę dawnego klasztoru sióstr dominikanek w Kamieńcu Podolskim. Zorganizowany został koncert, który odbył się w Katedrze Lwowskiej pod patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Zbieramy środki, aby ten klasztor mógł być odbudowany. Jak powiedział biskup Kamieniecki, ten klasztor już 3 razy był podpalany specjalnie, aby kościołowi ten budynek odebrać, więc tym bardziej ważne jest, aby pomóc biskupowi odbudować to miejsce. Dodatkowym ważnym wymiarem tej odbudowy jest to, że w Kamieńcu potrzebny jest szpital. W związku z tym też biskup poprosił o to, aby zbierać środki konkretnie na wyposażenie w tym budynku, w tym klasztorze, żeby mogli ludzie i Polacy, i wszyscy mieszkańcy Kamieńca korzystać z pomocy medycznej. Dlatego też zbieramy te środki. Jeżeli ktokolwiek jeszcze będzie chciał wspomóc nasze działania, to oczywiście prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Paczka na Wschód.
Z księżmi Marcinem Brzezińskim i Zbigniewem Sobolewskim rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A teraz czas już na nową audycję księdza Marka Starowiejskiego.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Wstęp. Okres patrystyczny zostawił kilka traktatów o kapłaństwie i kapłanach oraz bardzo wiele tekstów na ten temat rozrzuconych po listach, kazaniach, traktatach i innych utworach. Jeśli chodzi o traktaty, to najważniejszym jest piękny, krótki dialog o kapłaństwie pióra świętego Jana Chryzostoma, w którym broni on swej ucieczki przed kapłaństwem lub biskupstwem. Często bowiem w tekstach ojców trudno jest odróżnić, czy jest mowa o kapłaństwie czy biskupstwie, a na tej kanwie mówi o wielkości tego sakramentu. Jan jednak nie jest pierwszy. Wielki doktor Kościoła, święty Grzegorz z Nazianzu, o pokolenie starsze od Jana, w homilii o powrocie z Pontu rozwija temat kapłaństwa. Na niej także oparł się święty Jan Chryzostom. W tym niemalże czasie na zachodzie święty Ambroży, biskup Mediolanu, pisze rozprawę o obowiązkach kapłanów, wzorując się na sławnym dziele Cicerona o obowiązkach. W końcu epoki patrystycznej święty Cezary z Arl w swoim długim przemówieniu do biskupów rozwija praktyczne aspekty kapłaństwa. Okres patrystyczny zamyka arcydzieło duszpasterskie, Księga Reguły Pasterskiej papieża świętego Grzegorza Wielkiego, podręcznik teologii pasterskiej dla kapłanów. To ostatnie dzieło i dialog o kapłaństwie świętego Jana Chryzostoma cieszyły się ogromną popularnością w wiekach późniejszych i stanowiły i stanowią po dziś dzień kanon lektury duchownej dla kapłanów. Dodajmy, że wszystkie wyżej wymienione dzieła posiadamy w przekładach polskich. Obok tych utworów o kapłaństwie temat ten występuje często w całej literaturze patrystycznej. Od jej najstarszych zabytków, to jest od listów świętego Ignacego. Wiele miejsca poświęca mu Orygenes, święty Ambroży, święty Augustyn, jak choćby w sławnej homilii o pasterzach, dziś w Brewiarzu Kapłańskim, w której komentuje tekst Ezechiela o pasterzach. Dalej święty Hieronim w liście do Nepocjana daje rady kapłanowi. Izydor z Peluzium poświęca temu tematowi sporo miejsca w swoich listach. Opinie te były często bardzo osobiste i pełne gorliwości. A jednak na podstawie tych licznych bądź co bądź utworów czy fragmentów utworów trudno jest opracować dokładnie rozwój teologii kapłaństwa, która mimo licznych świadectw o kapłaństwie pozostawia wiele luk i niejasności. A dzieje się to dlatego, że ogromna większość tych tekstów porusza raczej problematykę praktyczną niż teoretyczną. Są to bowiem, przekonamy się, wskazówki dla biskupów, kapłanów i diakonów dotyczące ich postępowania i roli w Kościele. Tekstów dogmatycznych dotykających istoty sakramentu jest bardzo niewiele i dogmatycy muszą wyciągać wnioski z tych tekstów pastoralnych, których terminologia bywa płynna. W trakcie dziejów Kościoła rozwijają się różne problemy związane z kapłaństwem wobec dyskusji toczących się w tamtych czasach. A więc, jaki ma być kapłan? Dziś powiedzielibyśmy, było to poszukiwanie modelu kapłana. Jak odnosić się do niegodnych kapłanów? Jak pogodzić niegodność kapłana z godnością sakramentu? A co za tym idzie? Czy kapłan niegodny może sprawować ważne sakramenty? Ten ostatni problem nabrał tragicznej ostrości w aferze donatystów afrykańskich w IV i V wieku, którzy twierdzili, że tylko godny kapłan sprawuje ważne sakramenty, podczas gdy niegodny kapłan nie może ich sprawować ważnie. Niemałym problemem było, gdy zaczęło się rozwijać życie zakonne, sprawa pogodzenia życia aktywnego kapłana z kontemplacją i życiem modlitwy, koniecznymi przecież do skutecznego wypełniania powołania kapłańskiego. Stąd ucieczki mnichów przed biskupami, którzy mogliby ich wyświęcić, częste wśród mnichów egipskich. Jest to zresztą stały problem starożytności pogodzenia życia czynnego i kontemplacji. Czy do tych tekstów warto powracać? Pytanie powraca, ilekroć sięgamy do tekstów ojców Kościoła. Warto i to z wielu powodów. Po pierwsze, przekonujemy się, że te same problemy nurtowały ludzi starożytnych i nas, a więc rozdarcie pomiędzy godnością sakramentu a niegodnością nas samych, słabość ludzka. Powtarzają się te same grzechy kapłańskie, które i dziś nas oburzają, pycha, nieczystość, pazerność, by wymienić te tylko i wiele innych. Ciekawym jest, jak starożytni zwalczali je. Może to być dla nas wzorem. To, co bardzo mocno podkreślają autorzy, to waga Słowa Bożego i głoszenia go. Do tej funkcji trzeba się pilnie przygotować przez lekturę Pisma Świętego, studium, modlitwę. Na nie nigdy nie może kapłanowi zabraknąć czasu. Niech nas nie myli słowo biskup, często występujące w tych tekstach. Diecezje wspomnianych tu, często biskupów ówczesnych, bywały wielkości współczesnych większych parafii. A więc biskup wprawdzie był biskupem, ale funkcjonalnie odpowiadał dzisiejszemu proboszczowi. Widać tu jednak zmiany, jakie dokonały się współcześnie, kiedy biskupi rządzą wielkimi diecezjami. Otóż nasi pisarze wymagają, by byli oni nie tyle sprawnymi zarządcami, ile ojcami wiernych, dla których mieliby oni pełny czas, stąd konieczność uwolnienia ich od administracji. Czy nie tego samego chcielibyśmy widzieć dziś u naszych biskupów i kapłanów? Teksty tu podane liczą sobie nieraz 1500-lecia, a niektóre są starsze. Stąd też inne pojęcia i inny sposób określania pewnych prawd, inne słownictwo, często nieznośne szukanie sensu duchowego danego zwrotu biblijnego. Często odwoływanie się do Biblii, które dla nas nie obcujących z Biblią tak jak oni, są trudne do uchwycenia. Staraliśmy się wybrać różnorodne teksty. Uderza fakt rzadkiego cytowania dwóch klasycznych dzieł o kapłaństwie, świętego Jana Chryzostoma i Księgi Reguły Pasterskiej świętego Grzegorza Wielkiego. Powód jest prosty. Obydwa dzieła są niedawno wydane i dostępne w księgarniach. Dzieło Jana Chryzostoma wydała krakowska Emka, dzieło Grzegorza Wielkiego Tyniec. Wszystkie teksty tu podane uległy nieznacznej adiustacji dla uczynienia ich bardziej czytelnymi. Nie są to bowiem teksty łatwe, jak zresztą wszystkie teksty ojców Kościoła. Należy je więc czytać wolno, starać się zrozumieć tok myślenia, często odmienny od tego, do którego przywykliśmy, co nie znaczy bynajmniej, że jest on gorszy. I wtedy dopiero odkryjemy skarby w nich zawarte.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.